Wczoraj opublikowano raport w sprawie dominikanina Pawła M., który stworzył katolicką sektę we Wrocławiu. Stosował przemoc wobec studentek, dochodziło również do gwałtów. Jakie wnioski należy z tego wyciągnąć? Co zrobić z patologiami w Kościele katolickim w Polsce? Już za chwilę rozmowa z mecenasem Arturem Nowakiem, prawnikiem pokrzywdzonych przez księży pedofilów, a w drugiej części programu komentarz pastora Pawła Chojeckiego. To jest program Idź Pod Prąd, na żywo, Kornelia Chojecka. Zapraszam.
Dominikanin Paweł M. był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu w latach 1996-2000. Jak przyznali sami dominikanie, zakonnik stworzył w duszpasterstwie intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty. Jak zapisano w opublikowanym 15 września raporcie, wspólnota świętego Dominika była oparta na mechanizmie psychomanipulacji. Dochodziło w niej również do przemocy fizycznej oraz nadużyć seksualnych. Wiele osób niewątpliwie doświadczało pod wpływem zakonnika niezwykle intensywnych przeżyć religijnych. Sprawiało to, że racjonalny ogląd sytuacji przez te osoby w związku z ich psychiczną zależnością od Pawła M. oraz od propagowanej przez niego duchowości często okazywał się bardzo trudny. Jedna z ofiar relacjonowała: wybierał osoby, które nie miały gdzie wrócić, dziewczyny, które potrzebowały pomocy. Do jego grupy należały w większości kobiety i to one były fizycznie krzywdzone. Manipulacja psychiczna dotyczyła natomiast zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zakonnik organizował spotkania, które dominikanie nazywają teraz seansami quasi-spirytystycznymi. Paweł M. domagał się od ludzi prorokowania i gromienia szatana. Uczestnicy mieli wpadać w trans. Zakonnik doprowadzał do odizolowania członków duszpasterstwa od środowiska i zamieszkania w klasztorze. Świadkowie opisują koszmarne zachowanie zakonnika: bicie, poniżanie, molestowanie seksualne, gwałty. Gwałcił nie tylko kilka razy w tygodniu, czasem kilka razy dziennie. Dopiero po latach dowiedziałyśmy się, że urządzał wycieczki od pokoju do pokoju, relacjonowała jedna z ofiar. W 2000 roku Paweł M. został przeniesiony, a opiekę nad duszpasterstwem przejął ksiądz Marcin Mogielski. Kilka kobiet przekazało mu informacje o czynach Pawła M. Mogielski spisał ich relacje i przekazał je ówczesnemu prowincjałowi dominikanów Maciejowi Ziębie. Ten zakazał Pawłowi M. sprawowania sakramentów przez rok, nakazał miesiąc zamknięcia u kamedułów i rok pracy w hospicjum dziecięcym. Zabronił także prowadzenia grup duszpasterskich poza kościołem i zlecił specjalistom analizę psychologiczną sprawcy. Dopiero w marcu tego roku wrocławscy dominikanie poinformowali o skandalu i w kwietniu powołali niezależną komisję, która przedstawiła swoje ustalenia wczoraj. Przestępstwa Pawła M. z czasu prowadzenia wspólnoty we Wrocławiu są przedawnione, ale w marcu postawiono mu zarzuty dotyczące gwałtu oraz poddania się innej czynności seksualnej z późniejszego okresu.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilów, publicysta i autor książek. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam.
Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam Cię również.
Ja również witam bardzo serdecznie.
Panie mecenasie, zanim przejdziemy do raportu komisji na temat wrocławskich dominikanów, chciałam zapytać o Pana dzisiejszą, najnowszą książkę. Dzisiaj premiera napisał Pan książkę wraz z Stanisławem Obirkiem: Gomora, władza, strach i pieniądze w polskim kościele. O kim jest ta książka?
No to jest książka, którą zainspirował nas Frédéric Martel, z którym mieliśmy okazję rozmawiać. Stasiu był redaktorem w ogóle Sodomy. I on powiedział takie zdanie, które nas bardzo zainspirowało, że ten system kościoła katolickiego, te osadzenie w średniowiecznych strukturach, sposobie sprawowania władzy, stwarza wystarczające warunki do tego, żeby ta degrengolada kościoła, którą teraz mamy okazję obserwować, jak gdyby samoistnie się wytwarzała. Po prostu brak kontroli nad finansami, brak kontroli nad odpowiedzialnością poszczególnych księży, biskupów. To jest po prostu system, który będzie zawsze generował patologię, jeżeli tutaj się nic nie zmieni. Mogą zmieniać się ludzie, ale przyjdą nowi, a do stanowisk i awansów pchają się ci z takim dużym obciążeniem pewnych deficytów moralnych, że to będzie powtarzalne. To znaczy, no, Kościół katolicki jest takim perpetuum mobile demoralizacji.
Wskazać jakichś konkretnych antybohaterów tej książki.
Oj, na czasie z całą pewnością jest Maciej Zięba, ikona tego kościoła liberalnego. Mówię o tym dzisiaj, bo dzisiaj się pokazał komunikat, znaczy komunikat, owoc raportu komisji, która pracowała nad sprawą księdza Pawła M. Używam inicjału, bo on jest osobą w tej chwili, która stoi pod zarzutami gwałtu. No cóż, Maciej Zięba był promotorem jego kariery. No, on ponosił odpowiedzialność za to, co się działo, za tuszowanie tego typu nadużyć. I to jest taki przykład takiej charyzmatycznej postaci, która jest kawalerem wielu orderów, osobą znaną bardzo publicznie, natomiast okazuje się, że no, miał sporo takich deficytów no, moralnych, które legły u podstaw tego, że w tym zakonie działo to, co się działo. Z całą pewnością taką postacią jest kardynał Stanisław Dziwisz, o którym piszemy, Jan Paweł II. Są też historie nowe, które opisujemy. Natomiast chcemy przede wszystkim pokazać, że Kościół działa w pewnym paradygmacie systemowym, który no, siłą rzeczy będzie generował po prostu tego typu patologie. To znaczy, no, mogą się zmieniać papieże, biskupi, księża, dopóki tam nie będzie kontroli zewnętrznej, tak jak to ma miejsce w normalnych korporacjach. Kościół będzie zawsze takim wykwitem po prostu, wykwitem, który w dobie takiej transparentności, postępu, jeśli chodzi o przejrzystość poszczególnych korporacji, państw, no będzie samoistnie hodował takich satrapów typu Sławoj Leszek Głódź, nie wiem, pijaków, których wynosi na szczyty. My pokazujemy te wszystkie kariery, skoro mówię o Głodziu, no to kierowca Gulbinowicza, ci wszyscy chlopcy Gulbinowicza, którzy w zasadzie już polegli, bo jego frakcja została osłabiona, kiedy on się rozchorował. Natomiast ta frakcja Dziwisza jeszcze dość mocno się trzyma. Pokazujemy w tej książce. Tak naprawdę zależało nam na tym, żeby pokazać ten system. Książka jest stworzona według pewnego klucza, którego kodem są grzechy główne. Bo rzeczywiście pycha, nieczystość, no właśnie to lenistwo, obżarstwo, jak ulał, pasują do przymiotów polskiej hierarchii. Zresztą Kościół ma taką mordę po prostu i też w Polsce, w tym bardzo, bardzo katolickim kraju, to widać po badaniach, to widać po tym, jakim zainteresowaniem takiego typu w tej chwili cieszą. No, proszę zwrócić uwagę, że w topce Empiku ma 20 książek. Są dwie książki o klerykach, jest Gomora, tak? Także ludzie chcą to czytać.
Także ta jesień na pewno będzie wyjątkowa, będzie obfitować w kolejne pozycje książki, filmy.
Jesień średniowiecza.
O Kościele katolickim myślę, że na antenie telewizji Idź Pod Prąd jeszcze zrobimy specjalny program o książce. Pytanie, gdzie można ją nabyć, jeśli ktoś z naszych widzów będzie zainteresowany?
No, książka jest dostępna wszędzie. Ja dzisiaj byłem w Poznaniu, jest wyłożona we wszystkich oczywiście Empikach, światach książki, można ją nabyć przez internet. Znaczy, ja polecam w ogóle audiobooka, bo ty, wspaniały lektor, który czytał też Sodomę, czyta na Empik Go, na Publio, także naprawdę na wyciągnięcie ręki nie trzeba z domu wychodzić, żeby sobie sprawić Gomorę i wieczorem posłuchać, bo też staramy się zachować pewną taką konwencję, trochę kryminału, żeby to było dla ludzi, no żeby to nie było tak, że trzeba gdzieś tam w rowie nazwisk generalnie gdzieś się poruszać z Wikipedią. No jest to trochę taka historia rzeczywiście kryminalna.
Bardzo dziękujemy za ten krótki opis. Mówimy dzisiaj o patologiach w Kościele katolickim. Dzisiaj również oprócz premiery książki raport komisji badającej sprawę dominikanina Pawła M. z duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, który, tak jak pan wspomniał, jest oskarżony o przemoc wobec wiernych, przemoc fizyczną, psychiczną, ale również seksualną. Panie mecenasie, co nowego pan dowiedział się z tego raportu?
No nic nowego, ja ten raport znałem już przed jego publikacją i co ja mogę powiedzieć? No to są właśnie, to jest właśnie to, że Kościół jest taką maszyną transakcyjną. Tam, jeżeli jest z czegoś biznes, to po prostu w Kościele jest to taka sfera nie podlegająca żadnej kontroli. Ludzie od Kościoła odchodzą, natomiast ten ruch charyzmatyczny bardzo mocno ściąga ludzi. Tak? Pojawiają się co jakiś czas charyzmatyczni liderzy, nie wiem, Pelanowski, taki Paulin bardzo znany, ksiądz Paweł również był taką postacią. On potrafił zgromadzić na mszy we Wrocławiu, wcześniej w Poznaniu, po kilka tysięcy ludzi. No i to się podobało ojcu prowincjałowi Ziębie. On już tam nie wnikał, co się dzieje na tych mszach. Cieszył się, że ci ludzie przychodzą. Proszę zwrócić uwagę, że o jego nadużyciach, no perwersyjnych zachowaniach, gwałtach na psychice, ohydnym molestowaniu seksualnym, nadużywaniu spowiedzi do tego, żeby wchodzić w jakąś intymność osób, no wiedziało jego otoczenie, nie zrobiono z tym absolutnie nic. On te osoby dokrzywdzał, to chciałbym bardzo jasno powiedzieć, bo trafiały często do niego osoby pogubione, które miały jakąś złą relację w domu, jakąś złą sytuację w relacji z kimś bliskim i one były już skrzywdzone, on je po prostu dokrzywdzał. To znaczy on zbudował jakąś taką atmosferę trochę terroru takiego, dlatego że jeżeli ktoś kwestionował te jego metody, no to był traktowany jako jakiś wysłannik diabła. Tam dochodziło do takiej sytuacji, że on angażował w przemoc wiele osób, to znaczy kazał tym dużym, takim, jak każdy jak wie, jak wygląda ten dominikański pas, stosować przemoc wobec osobom, które brały w jakichś nabożeństwach. To były straszne rzeczy, to znaczy to się w głowie w ogóle nie mieści, no ale okazuje się w tle, że prowincjał o wszystkim wiedział, no ale cóż on mógł tym zrobić? To człowiek pogubiony, mający problem z alkoholem. Przeor w tym klasztorze wrocławskim, no to również osoba, która była wyciągana z różnych knajp, tak, przez członków wspólnoty. Tam nie było w ogóle kompletnie żadnej kontroli. To przypominało jakiś taki, nie wiem, obóz harcerski, w którym każdy sobie robi po prostu co chce. Nikt tego
nie kontroluje. Ile trwała ta patologia w wykonaniu księdza Pawła M?
Znaczy to było kilka lat, od 99 roku do 2003 roku. Ja myślę sobie o tym okresie poznańskim oraz o tym okresie wrocławskim. Tak naprawdę, to trzeba jasno powiedzieć, jedyną osobą, która w jakiś sposób uratowała honor dominikanów, no to był ojciec Marcin Mogielski, to ten prosty kapłan, osoba, która nie pełniła nigdy żadnych jakichś wielkich funkcji, która nigdy się do tych funkcji nie pchała. On stanął po stronie tych dziewczyn. Miał przeciwko sobie cały w zasadzie no system, bo wszyscy mówili, po co ty to robisz, po co to upubliczniać, po co to ruszać. On jednak słuchał, stał po stronie po prostu ofiar, a dla tych ofiar jakąś taką formą zadośćuczynienia bardzo ważną było to, żeby opowiedzieć o tej swojej krzywdzie. One nie mogły zdzierżyć tego, że z wielkimi honorami jest chowany ojciec Zięba, że tam prezydent bierze udział w tej uroczystości, że ich oprawca jest bezkarny i po prostu nie mogły tego zrozumieć. To są osoby głęboko poranione naprawdę, bo to nie są rany jak, nie wiem, złamanie ręki czy nogi, które się zagoją, ale to są po prostu dramaty, bo im wmawiano powołanie, te osoby szły do jakichś zakonów, później okazało się, że absolutnie się tam nie odnajdywały. No przeżyły piekło na ziemi po prostu.
To trzeba, to jeszcze, proszę bardzo, pastor Paweł Chojecki.
Jeśli mogę zapytać, bo dla mnie jest to rzeczywiście no, zjawisko frapujące. Pan mecenas tu mówi, że tu nic nowego, ale mimo wszystko no, ksiądz Zięba był osobą nietuzinkową. Człowiek bardzo wykształcony, erudyta, zaangażowany też politycznie na najwyższych różnych szczeblach i poziomach. I kiedy przychodzą do niego ludzie i mówią o tych gwałtach, o tej przemocy seksualnej tego jego podwładnego, on się śmieje. Nie? To jak to spróbować wyjaśnić, nie wiem, duchowo, psychologicznie?
No problem jest taki, że w kościele po prostu nikt psychologicznie kandydatów nie ocenia. Zięba przyszedł do klasztoru już jako polityk, kształtowany polityk. On był politykiem. On już w czasach nowicjatu chciał ustawiać niektórych księży. To jest człowiek, to był człowiek, który miał obsesję na punkcie tego, w jaki sposób jest oceniany przez innych, który gdyby więził te swoje jakieś kompleksy, nie wiem, co to było, właśnie w alkoholu między innymi. Rzeczywiście, bardzo wykształcony, bardzo ambitny. On starał się, czynił pewne starania, żeby zostać generałem zakonu, natomiast kiedy przyjechali z Włoch emisariusze włoscy i posłuchali po prostu, kim jest Zięba, no to, to absolutnie poległa ta kandydatura. On był przymierzany do biskupa Tarnowskiego, I też poległ gdzieś tam w przedbiegach. No, zafiksowany na swoim punkcie. Rzeczywiście to był jego awers z jednej strony, znajomość języków, kontakty z liberalnymi, może z liberalnymi to nie, ale takimi neoliberalnymi katolikami w Stanach Zjednoczonych, kariera jakaś taka uniwersytecka, umysł ścisły przecież, jakby nie patrzeć, bo on nie przyszedł do zakonu jako ktoś po liceum, ale jako fizyk. Tak, jako doktor fizyki. Tak, natomiast absolutnie pogubiony, tak. I ja muszę powiedzieć, że jak zbieraliśmy materiały do Gomory, niczym było to, co nam powiedzieli ci dominikanie, którzy odeszli już z klasztorów, tak, z zakonu, w porównaniu z tym, co nam mówili ci, którzy dalej są w zakonie. Oni opowiadali, że to jest postać rodem z Dostojewskiego, po prostu zupełnie nieliczalna. Jest taka scena, kiedy on już nie może być dalej prowincjałem. Startował po raz trzeci. Tam ci wszyscy jego pupile oskarżają go, że dali się zmanipulować, że jątrzył, że naszczuwał jedną grupę na drugą grupę. To był dramat, kiedy dowiedzieli się o tym jego pupile, kim on był naprawdę, to tam płakali. To przypomina trochę taką sytuację, jak jakaś, jakby kiedy odkryto jakąś prawdę o Stalinie. Tak? To było nieprawdopodobne i to była wielka trauma dla tego zakonu. Natomiast ty już też powiedzieć uczciwie, bo to trzeba powiedzieć, że no dobrze się stało, że w końcu jest jakiś raport, który jest dostępny publicznie, które robią osoby z zewnątrz. To jest jakiś postęp i co by tutaj o Dominikanach znowu nie powiedzieć o ich przeszłości, jeśli chodzi o tą sprawę, to na pewno jest jakiś taki jasny punkt. To świadczy o no jakiejś takiej odwadze, tak, generalnie, no bo ten raport chwały zakonowi dominikańskiemu nie przynosi.
A to sami Dominikanie powołali komisję i dzisiejszy komentarz prowincjała polskich Dominikanów Pawła Kozackiego. Mnie osobiście ten raport mocno zdruzgotał. Jako prowincja przyjmujemy ten raport, pastor Paweł Chojecki.
No dla mnie jeszcze bardzo taką ciekawą, pod bardzo pozytywnym względem jest ten postać księdza Mogielskiego, jeśli pan mecenas by mógł rozwinąć, przybliżyć naszym widzom tę postać. Co go motywowało?
To jest człowiek, który
jak to się stało,
się
że on
dymerą,
się pod prąd przeciwko wszystkim poszedł w tym zakonie? Nie.
To znaczy, ja powiem tak, ja się przyjaźnię z Marcinem. Dla mnie to jest człowiek po prostu autentyczny. Taki, no właśnie, taki trochę made in dominikański, ale to jest taki draft po prostu ojca Wiśniewskiego. Znaczy to nie jest człowiek, który używa jakichś flambirowanych słów. On mówi prosto jak robotnik i to jest człowiek, który po prostu jest człowiekiem sumienia, tak? Autentycznie, wbrew antyestablishmentowy. Ja przypomnę, że kiedy publicznie oskarżył Dymera, wiele osób się od niego odsunęło, ale to za jego właśnie sprawą, tej jego takiej dociekliwości, woli walki, takiej wewnętrznej siły. Chociaż nie wiem, skąd on tą siłę ma, muszę powiedzieć. Ta sprawa Dymera została w pewnym momencie wyjaśniona. To on był też takim głównym animatorem, który stał przy osobach pokrzywdzonych. Ja mam z grupą osób, które są ofiarami ojca Pawła kontakt i one zawsze podkreślają, że Marcin w jakimś sensie uratował im życie. On im naprawdę bardzo mocno pomógł. Myślę, że jest osobą bardzo autentyczną. Ja jestem bardzo poruszony po prostu każdą rozmową, rozmową z nim. Prosty kapłan, no ale jak to w kościele katolickim wiadomo jest, nic nigdy nie będzie znaczył, bo jest dla tej machiny bezdusznej po prostu niebezpieczny, no bo jakby on został jakimś przełożonym biskupem, to tak naprawdę ostro by się wziął za ten kościół, ale on się nigdzie nie pcha. To jest człowiek drugiego planu, który jest od tej takiej no, brudnej roboty, nie po to, żeby siadać przy jakimś pięknym stole, mówić o jakimś raporcie, że jest druzgotany i tak dalej, tylko po prostu on jest na co dzień po prostu do dyspozycji zwykłych ludzi, którzy przychodzą do niego z różnymi problemami. Wspaniała postać, uważam, że jasna bardzo dla Kościoła. Oczywiście bardzo mocno niedoceniony generalnie. Myślę sobie, że nie chcę zbyt daleko wybiegać w przyszłość, ale z całą pewnością doczeka się jakiejś takiej solidnej biografii, która no, będzie chlubą dla Kościoła.
To też widać, jakie znaczenie ma jednostka, nawet w takiej wielkiej machinie, jaką jest Kościół katolicki. Wracając jeszcze do raportu, chciałam was zapytać, czy według was ta komisja wystarczy, czy oczyści ona te patologie w zakonie dominikanów, ale też mówimy tutaj o sytuacji w całym Kościele katolickim w Polsce. Pastor Paweł Chojecki.
No na pewno jest to dobry wzór, dobry kierunek, szczególnie, że zaangażowano tu świeckich i to takich świeckich, którzy jak widać tu szacun dla pana Terlikowskiego, no zwykle to tam go krytykowałem za różne rzeczy, ale tu bez cienia no, jakiejś przesady myślę, że i szacunek i wielka pochwała dla pana Terlikowskiego, który stał na czele tej komisji. No może ta zwłoka, bo to koniec sierpnia miał być, zdaje się, nie? I tam jeszcze na jakieś poprawki, zdaje się, 2 tygodnie tam się zgodził, no to tu może bym jednak był za tym, żeby nie pozwalać, bo to daje, ja nie mówię, że coś się tam wydarzyło, ale daje takie możliwość podejrzeń, że coś tam wycięto z tego raportu, nie? Dlatego takiej rzeczy bym nie zrobił, ale reszta to bardzo, bardzo na plus. Tu Dominikanie też wzięli konkurencję, bo wzięli jezuitę. No może tam zakon jezuitów nie jest lepszy, no ale zawsze to jak w Monachomachii widzieliśmy, no konkurencja jednak między zakonami to jest ważna sprawa, no to odważna decyzja Dominikanów. Także pod względem ludzkim, pod względem takiej jakiejś wołania o przejrzystość, bardzo dobra decyzja prowincjała i dobry dobór ludzi. Chociaż myślę, że to jeszcze nie jest ten właściwy krok do uzdrowienia sytuacji, bo pytaniem zasadniczym jest to, co sprawia, że tak światli ludzie stają się takimi przestępcami, taką, jak to mecenas no, powiedział, myślę, bardzo celnie, takim perpetuum mobile demoralizacji ludzi. Wcześniej nie aż tak oni idą w te struktury Kościoła i tam dokonuje się demoralizacja. Co jest nie tak z tym Kościołem? Ja oczywiście mam odpowiedź i tam nasi słuchacze wiedzą, no ale nie chcę czasu teraz zabierać.
Znaczy ja myślę sobie, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że Kościół katolicki, a zwłaszcza Kościół katolicki w Polsce jest pewną atrapą organizacji religijnej, w której jest bardzo silne jądro ateistyczne, mówił o tym profesor Polak, bo ci ludzie sobie wytworzyli pewien obraz Boga, tak? Ten Bóg w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego z tym Bogiem objawionym, tak? To jest pierwsza kwestia. Ten system po prostu produkuje takich ludzi. Nie ma społeczeństwa, nie ma korporacji, nie ma organizmu jakiegoś funkcjonującego w obrocie, nie wiem, gospodarczym, społecznym, który by nie podlegał jakiejś kontroli zewnętrznej, wewnętrznej. No po co? No po to, żeby po prostu nie dochodziło do nadużyć. No jeżeli jest tak, że przez wiele, wiele lat arcybiskupem w Gdańsku jest alkoholik, tak? Człowiek, który, nie wiem, wychodzi z tej diecezji z 15 milionami złotych, z których nie potrafi się za bardzo wytłumaczyć, no to o czym my po prostu mówimy, tak, generalnie? Czy państwo sobie wyobrażają po prostu w jakiejś normalnej korporacji, żeby to uszło komuś na sucho? Nie. Poza tym ludzie weszli w rolę konsumentów religijnych, to znaczy oni nabywają pewnie odpłatne usługi, wiążą się od chrzcin aż do śmierci tymi sakramentami i są po prostu omamieni tą obietnicą życia wiecznego, jeżeli będą w tym rytuale uczestniczyć. Nie? Wygląda to w ten sposób, że no możesz bić żonę, być okrutnikiem, pijakiem, ale jak się w niedzielę ładnie ubierzesz, pójdziesz do kościoła, dasz na tacę to i się wyspowiadasz ze wszystkiego, no to już będzie wszystko dobrze. tak? No niestety tak jest. My nie jesteśmy społeczeństwem religijnym, jesteśmy społeczeństwem obrzędowym. No niestety, tak to po prostu wygląda, tak? Ludzie myślą sobie, że jestem przyzwoity, bo ja chodzę do kościoła, tak?
Panie mecenasie, to jeszcze w takim razie zapytam, gdzie rozwiązanie, gdzie skończyć to błędne koło patologii w polskim kościele, również w kontekście pana nowej książki? Ciekawi mnie również, czy pada tam jakieś rozwiązanie, głos nadziei.
Znaczy, no głosem nadziei jest to nacisk opinii publicznej jednak, bo Kościół sam siebie nic nigdy nie zmienił. To znaczy Kościół zmieniał tam, nie wiem, stawki za jakieś usługi, robił jakieś takie pseudoreformy. Kościół żadnej decyzji nie podjął reformatorskiej bez nacisku opinii publicznej, tak? Więc myślę sobie w ten sposób, no to pokolenie biskupów jeszcze jakoś przeżyje. Oni będą mieli co w przenośni pewnej, mówiąc, co zjeść i za co żyć, tak? Ich nie interesuje, co się będzie działo dalej, ale ten projekt upadnie z prostego względu, dlatego że coraz mniej, nie podaje się tutaj statystyk, młodych ludzi chrzci swoje dzieci. Coraz mniej ludzi po prostu do tego kościoła chodzi. No to są zjawiska, które nie są moimi życzeniami, tylko to są twarde dane. Więc będziemy mieli niesamowitą dynamikę po prostu pustych kościołów. Tu się nic nie zmieni, absolutnie, bo nie ma kim, tak? Bo nie ma kim zastąpić tych biskupów, bo za nimi stoją orszaki tych prałatów, infołatów, kanoników. Ci ludzie są już tak sformatowani. Jestem księdzem, jestem jakimś człowiekiem, po prostu jestem mądry. Ja mam wiedzę o wszystkim, o seksie, o nie wiem, o życiu małżeńskim, o sposobie wydawania pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety wyhodowano takich beserwiserów, którzy są przekonani o tym, że są jakimś lepszym gatunkiem ludzi. Utwierdzają ich w tym ludzie prości. No i tak się to po prostu dzieje. Tak się właśnie tworzy ten zepsuty system, tak? Ale tutaj na reformę, no to widzę tylko taką nadzieję, że będzie tak jak w Niemczech, no tam co roku 500 000 chrześcijan odchodzi z kościołów i kościół zaczyna coś robić, po prostu jakoś się reformować. No w Polsce to w ogóle takich głosów nie ma. Biskupi są przekonani o swojej nieomyślności, cały czas jadą na tym patencie po prostu wykorzystywania tego dziedzictwa dotyczącego Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego, tyle tylko, że dla młodych ludzi te autorytety no zdewaluowały się i następuje taka duża dekonstrukcja mitu Jana Pawła II. To już nie tylko chodzi o te nadużycia w dobie jego pontyfikatu, ale też no, brak po prostu pójścia z duchem soboru. A jeśli chodzi o Wyszyńskiego, to tak naprawdę, no to nie wiem, to jest dla mnie człowiek, który w jakimś sensie z bratnią duszą Gomułki, też nacjonalista, człowiek, który dbał o takiej, o to, żeby kultura nie była zainfekowana jakąś zachodnią myślą. Tak naprawdę jak ja czytam, co ten człowiek pisał, tak, to sobie myślę, że absolutnie on nie będzie ikoną dla nowego pokolenia. To znaczy, to są życzenia pobożne polskiego episkopatu, ale na tych życzeniach się skończy. Oni zrobili tą beatyfikację nie dla niego, tylko dla siebie.
No można jeszcze, jeśli jesteśmy przy sprawach majątkowych, powiedzieć, że właśnie kardynał Wyszyński razem z komunistami rabowali polskim luteranom kościoły, polskim mazurom właśnie, szczególnie na tych ziemiach północnych odzyskanych, rabowali i Wyszyński wiedział i przejmował dzięki komunistom kościoły od polskich protestantów. A jeszcze słowo na temat nadziei, oprócz tych pustych kościołów, to myślę, że najważniejsze jest, żeby Polacy zobaczyli prawdziwe chrześcijaństwo. Oni do tej pory widzieli pseudochrześcijaństwo, religię katolicką. W ogóle nie znają Jezusa Chrystusa, Jego słowa, ani prawdziwych biblijnych kościołów. Jeśli by to poznali, czyli konkurencja dla kościoła katolickiego, od razu byśmy mieli, że tak powiem, bardzo mocno wyprostowaną sytuację.
Czyli podsumowując, nacisk opinii publicznej, również rola jednostki, mówiliśmy o księdzu Mogielskim, lektura osobista Pisma Świętego. Na razie postawimy kropkę. Dużo tematów rozpoczęliśmy. Mam nadzieję na ciąg dalszy. Dziękuję za
dzisiejszą. Ja chcę przeczytać tę książkę
rozmowę.
I mam nadzieję, że się wtedy spotkamy jeszcze raz.
Z tego co wiem, książka już jest w drodze. Serdecznie dziękujemy. Był z nami mecenas Artur Nowak.
Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
Do zobaczenia. Do widzenia. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci również. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Witajcie w drugiej części programu Idź Pod Prąd na żywo. Cały czas czekamy na wasze głosy na YouTubie i w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV, a z nami w studio jest Bartek Pankowiak, bohater filmu Sekielskich, Zabawa Chłonego. Witam cię serdecznie. To twój debiut w telewizji Idź Pod Prąd, ale nasi widzowie już wcześniej kilkukrotnie widzieli twojego brata Jakuba na antenie naszej telewizji. Bartek, ty wczoraj z uwagą śledziłeś wystąpienie komisji w sprawie księdza Pawła M. z Wrocławia. Co cię najbardziej poruszyło w raporcie tej komisji?
Poruszyła mnie ogrom tego bestialstwa tak naprawdę, tych krzywd, które osoby, które zostały przez ojca Pawła skrzywdzone, doznały. Tym bardziej, że w tej materii jakieś tam doświadczenie mam. Sam zostałem skrzywdzony przez osobę duchowną i doskonale rozumiem, jakie emocje, jaką krzywdę takie zachowania mogą wywołać. Jestem pozytywnie zaskoczony mimo wszystko, bo jest to pewnego rodzaju precedens w naszym systemie rozwiązywania takich spraw.
Dominikanie powołali komisję w sprawie dominikanów. Świecką komisję, to zdaje się pierwszy raz w historii.
Tak, ale tak jak na przykład jest w moim przypadku, czy w przypadku mojego brata, gdzie hierarcha kościelny rozlicza i ocenia drugiego hierarchę kościelnego. Także tutaj w tym przypadku jest o tyle fajnie, że sprawą zajęli się ludzie w ogóle z zewnątrz. Komisja wykonała kawał dużej roboty. Na efekty pewnie tego wszystkiego będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, bo to jest świeża sprawa, można powiedzieć, szambo dopiero teraz wybiło, ale zapach będzie się utrzymywał przez długi czas.
Dzisiaj będziemy mówić też o skutkach tej komisji. Taki głos pojawił się na Twitterze. Po cóż ta napuszona komisja w sprawie dominikanina Pawła M., czyli bandyty, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna, który chyba wciąż w areszcie. Od tego jest prokuratura i Sąd Rzeczpospolitej. Żadne śmiechu, warte gremia i komisje. Co myślicie, czy rzeczywiście taka komisja jest śmiechu warta, pastor Paweł Chojecki?
Jest pewien element, który kieruje rzeczywiście podejrzenia w tę stronę. Mianowicie wszelkie roszczenia ofiar, czyli ewentualne procesy cywilne o zadośćuczynienie, przedawniły się w roku 2020. Czyli ta komisja jest już komisją historyczną, jak gdyby, nie? Czyli...
To przyznaje również przewodniczący Tomasz Terlikowski, że te sprawy są po prostu przedawnione.
Tak, to pokazuje, że w czasie, kiedy one jeszcze miały, że tak powiem, moc urzędową, żeby doprowadzić do sprawiedliwych odszkodowań dla ofiar tej sekty i tych, którzy ich kryli, nikt nie ruszył palcem. Nikt decyzyjny, nie doszło to do takiego rozmachu, nie? Czy teraz jest deklaracja od prowincjała dominikanów, że pójdą za tym zadośćuczynienia. Chciałbym wierzyć, że to jest prawda, ale praktyka dotychczasowych propozycji Kościoła katolickiego w stosunku do ofiar, jeśli chodzi o ugody, to są śmieszne kwoty. Co najwyżej proponują pokrycie kosztów terapii czy tego typu rzeczy. Absolutnie nie ma mowy o takich odszkodowaniach, jakie miały miejsce na przykład przeciwko zboczeńcom seksualnym w sutannach w Stanach Zjednoczonych, gdzie to szło w miliony dolarów. To powodowało też, można powiedzieć, upadek diecezji katolickich w Stanach Zjednoczonych, bankructwa. W Polsce widać, że Kościół katolicki już jest jak gdyby otwarty, żeby zacząć się posypywać popiołem, ale swojego skarbu, swoich wpływów finansowych jeszcze ruszyć nie pozwala.
Podobna była reakcja episkopatu. No, to są takie słowa, że przykro, że współczujemy ofiarom, że będziemy wspierać ofiary. Takie słowa padają z ust episkopatu. Jeśli chodzi o księdza Pawła M., to znajduje się on w areszcie tymczasowym. Z decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach usłyszał 7 zarzutów dotyczących gwałtu oraz poddania się innej czynności seksualnej w latach od 2011 do 2018. Pytanie do was. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, co działo się we Wrocławiu? Mówimy, już to się mówi również w mediach, że była to sekta. wewnątrz Kościoła katolickiego. Był religijny guru, była
to
przemoc.
Jeszcze całej smaczku tej sprawie nadaje, że ten ksiądz, dominikanin, miał przez pewien czas funkcję przedstawiciela Kościoła katolickiego do zwalczania sekt. To tak, żebyście państwo, żeby to dotarło do Polaków, że tacy ludzie zajmują się zwalczaniem sekt. Co to znaczy w języku Kościoła katolickiego zwalczanie sekt? To oznacza zwalczanie wszelkiej konkurencji religijnej. Według tych ludzi my też jesteśmy sektą. Przypominam, Trójmiejski Ośrodek Dominikanów.
Dominikanie prowadzą Centrum Informacji Dokładnie. O Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Dokładnie. Które działa w różnych miastach.
I tam mamy dowody na to i świadków, że w tym dominikańskim centrum też była nagonka na Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i telewizję Idź Pod Prąd, że jest to sekta. Także to pokazuje jako twarde, można powiedzieć, jako fakty. A zobaczcie telewizję polską. Nie mówiła, że to w Kościele katolickim sekta, czy różne takie sekty są, bo takich duszpasterstw jest dziesiątki. To jedno zostało obnażone. A takich duszpasterstw jest dziesiątki. Ja sam w Lublinie znam przykład dokładnie takiego samego zjawiska w ramach
nie
duszpasterstwa akademickiego. I nie mówię oczywiście o tym starych czasach oazowych, tylko mówię o latach już 2000. Nie? Zobaczcie, telewizja publiczna to nasz Kościół piętnuje przed całą Polską za nasze też pieniądze jako sektę. A nic nie powie o katolickiej sekcie we Wrocławiu w tym samym czasie.
Ksiądz Paweł przed Wrocławiem działał w Poznaniu. To również jest w raporcie komisji, jeśli chodzi o Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, które prowadzi dominikanie, to na przykład ja byłam na studiach zachęcana na Świeckiej Uczelni UMCS w Lublinie na kierunku psychologia do kontaktu właśnie z tym centrum, jeśli znajdę kogoś, kto może być w sekcie.
Czyli mogłabyś trafić na tego księdza z Poznania czy Wrocławia, gdybyś się tam udała. No ale tam dzięki Bogu rodzice pomogli wcześniej wiedzieć, czym jest Kościół rzymskokatolicki.
Myślę, że to jest taka unikatowa sprawa w Polsce, że no, cała opinia usłyszała o sekcie w Kościele katolickim, bo do tej pory no, to rzucało się, że tak powiem, na innowierców, że to jest sekta, czy wielokrotnie my słyszeliśmy to z ust katolików, że jesteśmy sekciarzami, a teraz Polska usłyszała o sekcie wewnątrz Kościoła katolickiego. I czy myślicie, że to wywoła jakiś przełom u katolików? Bartek.
Moim zdaniem niewiele to zmieni tak naprawdę, bo zdecydowana większość wiernych nie uwierzy po prostu w wyniki tego raportu. My
Ale
jako
nie,
społeczeństwo...
nie uwierzy, przecież to jest komisja powołana przez samych dominikanów.
Okej. Okay. W moim przypadku też było tak, że w pewnym momencie oskarżyłem o wykorzystanie seksualne, molestowanie księdza, mając na to olbrzymie dowody. Przecież zapadł wyrok w tej sprawie, ksiądz został skazany i nadal mam problem z tym, żeby uzyskać taką świadomość, taki spokój w tym kontekście. Ale jeszcze wracając do twojego poprzedniego pytania, moim zdaniem główną winą za to, jak zachowywał się ksiądz, ojciec Paweł, jesteśmy my wszyscy jako społeczeństwo. To jest niestety przykre i bardzo bolesne, ale to w jaki sposób jesteśmy kształtowani chociażby przez media publiczne czy przez władze, no sprzyja tego typu zachowaniom, więc wydaje mi się, że przełomu wielkiego nie będzie, ale z racji tego, że jest to pewnego rodzaju precedens, może przyczynić się do tego, że po prostu tego typu sprawy będą rozwiązywane w podobny sposób, że ludzie świeccy spoza Kościoła będą mieli taką możliwość, żeby po prostu w tym kontekście działać. I jeżeli o to chodzi, to bardzo w to wierzę, ale na chwilę obecną nie spodziewałbym się jakiegoś większego przełomu, ale mam nadzieję, że to będzie taki pierwszy kroczek w celu może nie tyle uzdrowienia, ale po prostu załatwienia tych pewnych spraw.
Tak, to jest bardzo ważny głos, kto ponosi winę, no bo oczywiście są ci zboczeńcy w sutannach, czyli no bezpośredni winowajcy, są ich przełożeni, którzy ich kryli, czyli prawdopodobnie ich życie moralne niewiele się różni od tych, których złapano jak na razie na gorącym uczynku. Ale kto im pozwala to robić? Kto im pozwala na taką demoralizację? Tu mecenas Nowak powiedział bardzo trafne zdanie, że Kościół katolicki to jest perpetuum mobile do demoralizacji polskiego narodu. Nie? To jest bardzo...
Myślisz, że
bardzo
sytuacja jest aż tak
ważka.
Beznadziejna?
Myślę, że tak. Bo tu się spotkały dwa czynniki. Pierwszy, ten, o którym mówi Bartek, że społeczeństwo polskie, naród polski, ten naród, który chodzi do kościoła, który patrzy całkowicie ślepy na grzechy kleru, ten naród pozwala im działać. To, można powiedzieć, bierne poparcie większości narodu polskiego hoduje tych zboczeńców. Ale drugi, to jest władza państwowa. To jest władza państwowa hoduje tych zboczeńców. Przykład, no, dzisiejsze przypomnienie, jest taki znany prokurator Piotrowski, zdaje się, nazywa się, nie?
Piotrowicz,
przepraszam, zawsze przekręcam to jego nazwisko, nie wiem dlaczego. Prokurator Piotrowicz, on w Krośnie tam zaczynał, wcześniej tam PZPR i różne takie rzeczy. I do niego dotarła sprawa księdza Stylawy, który molestował dziewczynki na lekcjach religii i pewnie tam przy innych okazjach. 6 pokrzywdzonych dziewczynek zostało mu tam przedstawionych jako dowody w tej sprawie. I zobaczcie państwo, co on powiedział. Dzisiaj to jest już, że tak powiem, bardzo ma wysokie notowania w obozie katolicko-komunistycznym Prawa i Sprawiedliwości. Został awansowany do Trybunału Konstytucyjnego. Jest tam sędzią tego Trybunału. A zobaczcie, co o tym zboczeńcu, pedofilu, księdzu Stylawy mówił parę lat temu, chciałem powiedzieć ksiądz, prokurator Piotrowicz.
Ksiądz w swoich zeznaniach potwierdził, że istotnie brał dzieci na kolana, a czynił to podczas lekcji religii. Dzieci spontanicznie przybiegały do niego, obejmowały go, a on również je przytulał, głaskał. Zdarzało się tak też, że i pocałował. Zdarzało się, że na kolanach siedziało naraz kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego, powiedział prokurator Stanisław Piotrowicz. Jakiś komentarz?
Ciężko tutaj cokolwiek skomentować, bo słowa, które wypowiedział pan Piotrowicz, nie są mi obce, bo ja też wielokrotnie i to ze strony nawet i bliskich słyszałem, że zachowania, których dopuszczał się Hajdasz, są po prostu błędnie przeze mnie interpretowane, więc na mnie nie robią te słowa większego wrażenia, ja już po prostu je wiele razy słyszałem, więc ale są oburzające, można powiedzieć tak. To jest też po raz kolejny, tak jak powiedział Paweł, kolejna dawka informacji, kolejna porcja informacji dla właśnie tych 98% społeczeństwa, tych ludzi, którzy tym wszystkim się karmią i na podstawie właśnie takich osób i takich wypowiedzi kreują jakąś swoją świadomość, nie? Tym bardziej, że to wszystko jest popierane też tym, co słyszą z ambony.
To pokazuje też, że ten katolicka, czyli większościowa część narodu polskiego nie ma w ogóle jakiegoś wyczucia czy świadomości tak zwanych wartości chrześcijańskich. To się mówi o tym, że tu Kościół, tam jest stróżem moralności tego społeczeństwa, tam Polak, katolik, różne takie tam rzeczy. Ale gdyby ci ludzie mieli przynajmniej, no, że tak powiem, jakąś szczątkową znajomość wartości chrześcijańskich prawdziwych, czyli tego, co sam Bóg powiedział w swoim słowie, gdyby mieli przynajmniej szczątkową znajomość tego, jakie wymagania powinni mieć pasterze Kościoła, nie? Że mają mieć żony, przykładne życie rodzinne, mają być wiernymi swoim żonom, mężami przez całe życie, że mają mieć dobrze wychowane dzieci, że mają dobrze zarządzać swoim domem, biznesem i tak dalej, to otworzyłyby się im oczy, w jakim tańcu chochołów uczestniczą, w jakimś diabolicznym zaprzeczeniu Kościoła Jezusa Chrystusa, w jakiejś strasznej podróbce, że ludzie, którzy są opętani jakimiś seksualnymi pożądliwościami, są sługami diabła i grzechu, bo tak można o tych bohaterach tych wszystkich raportów powiedzieć, oni rozkazują, tak jak mówił kardynał Wyszyński, rozkazują Bogu i on przychodzi do opłatka normalnie. Kto normalny by wierzył w takie kucypały, gdyby przeczytał Pismo Święte z odrobiną otwartych oczu i rozsądku? Kto by w coś takiego uwierzył? to mnie prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z powszechnym pogaństwem, a nie z żadnym chrześcijaństwem w Polsce.
Jest z nami już rysownik Andrzej Patalon. Andrzeju, prosimy cię o twój graficzny komentarz do dzisiejszego programu. Czy możemy zobaczyć na ekranie już rysunek Andrzeja?
Tu widzimy kościół taki, który przedstawia na przykład TVP. A tu widzimy to, co teraz wychodzi, te fundamenty kościoła.
No teraz widzimy
całość.
Tak. Okazałości.
I to są właśnie te groby pobielałe. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkich nieczystości.
Amen.
Także to, ten opis pasuje bardzo dobrze do tego, czym jest Kościół katolicki.
Bardzo dziękujemy za ten rysunek. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, na to też zwracają uwagę nasi widzowie, czyli na fundament Kościoła katolickiego, bo mówimy dzisiaj o tych patologiach, o molestowaniu, o gwałtach na osobach dorosłych w Kościele katolickim. Ale tutaj też smutna, tragiczna historia twojego brata Jakuba pokazuje, że również są te zbrodnie dokonywane na dzieciach i to szczególnie przeraża, ale no, człowiek patrzy na to z boku i się zastanawia, skąd tyle patologii w Kościele katolickim. Myślę, że tutaj warto się chwilę pochylić nad tą kwestią. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z oglądania tych kolejnych zbrodni w Kościele katolickim, tych patologii? Jakie wnioski powinni wyciągnąć Polacy, Bartek?
Wydaje mi się, że jest to bardzo trudne zadanie. Nie jestem w stanie tak jednoznacznie określić na chwilę obecną, jakie zachowania ze strony chociażby rodziców czy innych księży, którzy deklarują swoją wiarę i dobro, które rzekomo szerzą, mieliby wykonać, aby sobie z tą sprawą poradzić. No, ciężko mi cokolwiek wymyśleć. Nie wiem. Są momenty, kiedy właśnie w takich sytuacjach, jak właśnie ta, w której jesteśmy, wczorajszy raport, film braci Sekielskich, są to momenty, w których czasem po prostu zabiera języka w buzi i ciężko cokolwiek powiedzieć. Tak mi się wydaje, że podstawowym wnioskiem, tak myślę, powinno być właśnie przedstawianie odpowiednich zachowań właśnie ze strony na przykład rodzicom. Nie wiem, ciężko cokolwiek.
Tutaj komentarz księdza profesora Andrzeja Koblińskiego w rozmowie z portalem Gazeta.pl powiedział: problem dorosłych ofiar w kościele to kolejna puszka Pandory. Ona może okazać się jeszcze bardziej przerażająca niż ta dotycząca ofiar pedofilii klerykalnej. Pastor Paweł Chojecki, czy zgadzasz się z księdzem profesorem?
To już wiemy. Tu biskup, arcybiskup Jędraszewski ma na sumieniu krycie jakiegoś obrzydliwego zboczucha, który molestował, czy jeszcze gorsze rzeczy tam wyrabiał z osobami nieświadomymi, upośledzonymi lub będącymi na oddziałach geriatrycznych i takich, no, gdzie już nie, pozbawione świadomości, to on, tam jedna z tych kobiet opowiadała, że tam ją demon nawiedzał i tak dalej, po wizytach tego księdza z Najświętszym Sakramentem, bo on po to chodzi po szpitalach, to jest zadanie tych kapelanów szpitalnych, no to ona takie miała wspomnienia i krył go osobiście arcybiskup Przenajświętszy Jędraszewski, który przedstawia się jako taka ikona jakiejś takich wartości właśnie bożych w Kościele polskim. Także widać, że to jest taki sam obłudnik jak reszta tych biskupów. A odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, dlaczego tak jest, ja już tam dość dużo na ten temat mówiłem, to oddam głos samemu Bogu, czyli przeczytam wam fragment Jego słowa. I sami sobie wyciągnijcie wnioski. Jakbyście chcieli poszerzyć lekturę, to czytam fragment z 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. To anioł mówi do apostoła Jana: chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Wody to oznacza tu narody, ludy to jest też wyjaśnione. Wielka wszetecznica tu jest najgorsze możliwe słowo opisujące nierządną, prostytuującą się kobietę, czyli wielka K, trzeba by to przetłumaczyć dosłownie, no ale to tylko zdaje się w niektórych Bibliach rzeczywiście angielskich użyte zostało tutaj to słowo angielskie opisujące tak upadłą kobietę. Tutaj zawsze się mówi jakaś wszetecznica, nierządnica, tego typu, ale chcę, żebyście Państwo wiedzieli, jak Bóg, jakimi słowami opisuje Kościół tu przedstawiony w 17 rozdziale Apokalipsy. Choć pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. I potem jest jej opis, zobaczcie, bo pytasz, skąd tyle obrzydliwości, skąd tyle zbrodni, skąd tak plugawe zboczenia seksualne w tym kościele są. A kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich. No, co wam przypomina widok znajomy ten? Kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu, a na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu – Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem tę kobietę, czyli Kościół, ten czasów apokaliptycznych, pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Ten apostoł widział różne rzeczy. Widział prześladowania chrześcijan, widział i żydowskie, i rzymskie katusze zadawane swoim współbraciom i siostrom w Chrystusie. Ale kiedy zobaczył czas ostateczny, dokąd dojdzie Kościół, który tu jest przedstawiony, którego siedzibą jest miasto na siedmiu wzgórzach. No to taki rebus, sobie odpowiedzcie sami. To był przerażony zastyk. Wow! Co to jest? No i teraz pytanie. Czy obecny Kościół rzymskokatolicki zmierza w tym kierunku? Czy te opisy są tego bliskie? Czy Kościół katolicki idzie za Chrystusem? Tych, którzy idą za Chrystusem, wspiera, czy też zwalcza prawdę biblijną, zwalcza chrześcijan prawdziwych, zwalcza biblijne kościoły? A to już każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja sobie odpowiedziałem, wiecie jak.
Zachęcamy was też do osobistej refleksji nad tym, co jest dzisiaj fundamentem Kościoła katolickiego w Polsce. Andrzeju, dziękuję ci za ilustrację. Znajdziecie ją na naszych mediach społecznościowych. Podawajcie dalej. Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Pytanie od Mariusza Boruckiego. Jak sobie radzicie z tak przytłaczającymi faktami i ciężkimi tematami? Bo mi się chce zaszyć gdzieś w kącie, wyć. Się czuję jak zbity pies. Bartek, myślę, że przede wszystkim pytanie do ciebie. Przeżyłeś swoją historię, potem wróciłeś do niej jeszcze raz po 20 latach w filmie Zabawa Wchowanego. No a teraz słyszysz o kolejnych patologiach w Kościele katolickim. Jak sobie z tym radzisz?
Mógłbym zacytować słowa dostojników polskiego kościoła, które brzmią, że jest mi przykro. No z jednej strony oczywiście jest mi przykro, tak jak księdzu prymasowi, który za każdą swoją wypowiedzią powtarza te słowa. Wczoraj zresztą podczas spotkania komisji, która przedstawiała wyniki raportu właśnie w sprawie ojca Pawła, słowo przykro mi padło też wielokrotnie, także ja już się z tym słowem, że tak powiem, oswoiłem. Najłatwiej byłoby wszystko rzucić i wyjechać gdzieś w Bieszczady, zaszyć się i tak dalej, ale z własnego
doświadczenia. Czy to rozwiązuje problem?
Moim zdaniem być może na chwilę tak, ale ucinając się od tego wszystkiego i, że tak powiem, poddając się temu wszystkiemu, robimy sobie krzywdę. Tak też było ze mną przez te 20 lat, które zresztą często są mi wypominane. Właśnie w ten sposób działałem, uciekałem od tego wszystkiego, zaszywałem się, byłem gdzieś w tym wszystkim sam. Ale dopiero w pewnym momencie zrozumiałem, że to nie jest rozwiązanie. Nie? I w momencie, kiedy ten moment nastąpił, moje życie się w ogóle wtedy totalnie zmieniło. Nie? Zacząłem walczyć o siebie, zacząłem robić to, co, na co ja mam ochotę, zacząłem żyć własnymi wartościami, nie tymi, które gdzieś tam były kreowane przez ludzi, z którymi gdzieś tam się przebywało. Także no, to jest też taka rada dla innych pokrzywdzonych, że działanie jest, że tak powiem, głównym takim celem i głównym rozwiązaniem, a nie mówienie, że jest mi przykro i pozostając przy tym biernym w działaniu. Nie? Także no mówię...
Czyli działanie, mówienie publicznie o krzywdzie, która spotka i chęć rozliczenia tego, tak?
Tak, 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 przede wszystkim. A spotykamy też z racji tego, że w tym temacie gdzieś tam funkcjonujemy, spotykamy też nowych ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami. No i te historie są, no wiadomo, wstrząsające dla nas tym bardziej, ale nigdy z naszych ust nie pada słowo, że jest mi przykro i pozostawiamy to, że tak powiem, losowi, tylko sugerujemy właśnie jakieś działania.
Nie? Akurat w twoim przypadku ty doprowadziłeś do sprawy z księdzem Hajdaszem, rozprawa była w marcu tego roku i dzięki temu, że zdecydowałeś się upublicznić twoją krzywdę przed 30 rokiem życia, no ta sprawa się nie przedawniła, tak jak w przypadku innych ofiar.
Tak, ksiądz Hajdasz został skazany jeszcze, co prawda nieprawomocnym wyrokiem, sam odwołania będzie rozprawa w sądzie apelacyjnym. Najtrudniej jest podjąć właśnie tą decyzję, przełamać się i zacząć działać, też wiem po sobie. Czasem taka decyzja przychodzi pod wpływem jakiegoś impulsu i nie jest niczym uzasadniona, a czasem musi dojść do jakiegoś wydarzenia w życiu danej osoby. Też statystyki pokazują, że średnia wieku, w którym osoby pokrzywdzone w tej materii zaczynają mówić, no to jest powyżej 40 lat, nie? Także osoby...
Tym bardziej kuriozalne jest polskie prawo, które mówi o tej magicznej granicy 30 roku życia. Czym różni się osoba 31-letniego od 29-latka, jeśli chodzi o krzywdę, którą spotkała? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Pastor Paweł Chojecki, jak radzić sobie z tymi trudnymi tematami? No, tak jak mówiłeś też w rozmowie z mecenasem Nowakiem, no czeka nas jesień średniowiecza.
Dzięki Bogu ja miałem bardzo mały kontakt z klerem katolickim w czasie, kiedy byłem młody. Mój ojciec był ateistą, komunistą i mi tam, że tak powiem, no, różne rzeczy mówił o prawdziwe, o klerze i o kościele katolickim. Stąd ja miałem bardzo taki krótki epizod, gdzie mama już po rozwodzie tam jakoś tak, no, powiedzmy, doprowadziła do tego, że poszedłem na te lekcje religii w trzeciej klasie i poszedłem do tak zwanej pierwszej komunii i to był koniec, początek i koniec mojego takiego jako dziecko kontaktu z Kościołem. Dzięki Bogu ten ksiądz, do którego trafiłem, był tylko zwykłym bufonem, który tam mnie przepytywał z jakichś tam, nie wiem, jakichś przykazań, czegoś tam. No nie pamiętam, to był dla mnie tak wielki stres w ogóle, jak gdzieś w jakiejś jakiegoś czarownika w wiosce murzyńskiej się czułem. Wszystko było tam dla mnie obce i tak dalej. Także mnie księża katolicy dzięki Bogu nie skrzywdzili, bo byłem pod wpływem ojca ateisty. Dopiero w liceum zacząłem już świadomie szukać i tam natrafiłem na Pismo Święte, też kilku, że tak powiem, trochę mądrzejszych księży spotkałem. Stąd, no to mówiłem tam wielokrotnie, nie będę o tym mówił. Kiedy jednak po zaufaniu Jezusowi Chrystusowi, kiedy zobaczyłem, że Jego Słowo to jest prawda, to nie są wymysły, to nie są legendy, to jest po pierwsze fakt historyczny, to co tu jest napisane, fakty historyczne, z których kluczowy to właśnie fakt zmartwychwstania, udowodniony naukowo, że Biblia nie ma sprzeczności, że potem zrozumiałem, że Jezus żyje i po co umarł na krzyżu Golgoty, żeby zapłacić za moje grzechy. Kiedy zwróciłem się do Niego, zostałem chrześcijaninem, wtedy działałem w duszpasterstwie akademickim. Bardzo szybko, no, mając już ten bagaż taki wiedzy o klerze, no, akcentowałem te rzeczy sprzeczności między Pismem Świętym a nauczaniem i zachowaniem, wtedy głównie nauczaniem Kościoła. Nie? Studiowałem dogmaty katolickie i porównywałem z Biblią. Wiesz, ty, co to jest kosmos jakieś? To są bzdury, które jacyś ludzie sobie wypowiadają, nie mające nic wspólnego z Biblią, a często nawet przeczące wprost Biblii, tak jak na przykład dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego, który mówi, że jeśli ktoś uważa, że jest usprawiedliwiony tylko dzięki zaufaniu Chrystusowi, to jest heretykiem w Kościele katolickim, wyobraźcie sobie, czyli to jest korzeń. Oni odrzucili Ewangelię o tym, co zrobił Jezus Chrystus. I w to miejsce wprowadzili swoje rytuały, zaklęcia, sakramenty, pośrednictwo tego kleru, który myśli o sobie, że są półbogami. To pokazywałem w tych audycjach rannych Pomyśl Dziś, cytując Wyszyńskiego, jak im wmawiał, że mają władzę nad Bogiem. To później ci ludzie z takimi zrytymi beretami, normalni ludzie, grzeszni, nieodrodzeni duchowo, którym się wmawia, że są półbogami, idą na parafię, gdzie ludzie klękają przed nimi, gdzie ludzie się prawie, że do nich modlą. To każdemu by zryło beret. To jest po prostu diabelski, chory system i jego się nie da uratować, chyba że odrzuci wszystkie swoje dogmaty i od nowa zacznie budować, szukać prawdy w Jezusie Chrystusie. Ale wierzycie w to? Że Kościół powie, żeśmy kłamali i błądzili? Żeśmy ludzi do piekła 500 lat albo i lepiej prowadzili? Wierzycie w to, że ta instytucja jest do tego zdolna? Wierzysz w to, Bartek?
Nie.
Ale wierzyłeś chyba kiedyś.
Tak, wierzyłem. To w sumie można powiedzieć, że do niedawna, bo tak świadomie odszedłem z Kościoła, tam mówię tak już na 100% dopiero, nie wiem, może półtora roku temu, dwa lata temu, kiedy dopiero zobaczyłem, poczułem tą zgniliznę, kiedy zacząłem te wszystkie sprawy wywlekać na wierzch i zobaczyłem, że ja po prostu do tej instytucji nie pasuję. Zacząłem się tą instytucją brzydzić. Na dzień dzisiejszy nie chcę mieć z nią nic wspólnego, taka jest prawda. Jeszcze do niedawna brałem udział w jakichś projektach, na przykład w projektach muzycznych, nie wiem, wydawania jakichś płyt. No, mogę wspomnieć, że moim ostatnim projektem była płyta z litanią do księdza kardynała Wyszyńskiego. Także to jest mój ostatni.
Pochodzisz to jest mój z bardzo ostatni katolickiej, religijnej tak. rodziny.
Tak, tak. Tak jak powiedziałem w filmie, takie słowa jak z dziada, pradziada, ale no na dzisiaj, na chwilę obecną ten Kościół dla mnie no, nie istnieje w sensie duchowym, bo w sensie takim strukturalnym i społecznym on będzie istniał, tak mi się wydaje, jeszcze trochę, ale dopiero teraz tą zgniliznę czuć i tak naprawdę nie chcę mieć z tą zgnilizną nic do czynienia, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego i też podjąłem decyzję, że już kolejnych projektów muzycznych albo nie wiem, jakichś konserwacyjnych z Kościołem nie będę podejmował, bo każda okazja, w której gdzieś tam z tym Kościołem współpracuję, kończy się no, źle dla mnie. Nie mówię tutaj o jakichś tam sprawach, nie wiem, czy finansowych, czy jakichkolwiek innych, ale mówię o tych sprawach duchowych, tych wewnętrznych. I przez te 20 lat ja tego nie zauważyłem w ogóle, że to ma na mnie taki kolosalny wpływ. Dopiero teraz, kiedy już tak jakoś logicznie staram się do życia podchodzić, to wszystko wychodzi i to wszystko jest tak proste i łatwe, że też przeraża, że przez tyle czasu nie potrafiłem sobie z tym jakoś poradzić, nie potrafiłem tego zrozumieć, zobaczyć pewnych też mechanizmów, pewnych odruchów ze strony mojej psychiki czy mojego ciała. A teraz to rozumiem i staram się, że tak powiem, kontrować i eliminować to z mojego życia. I odkąd to robię, dobrze na tym wychodzę.
Dzisiaj mówimy jeszcze słowo o pastor Paweł Chojecki.
Tak, no bo podsumowując to, co robić, nie? To jak jest dwóch winowajców. Po pierwsze to naród polski, ten, który chodzi do świątyń, ta część.
Tu mamy komentarz, wejdę ci w słowo, Wanda Kuciel. Jak to się dzieje, że ludzie lgną do kościoła i bardzo atakują ludzi, którzy nie zgadzają się z patologią wśród księży?
Właśnie o tym mówię, że trzeba zmienić naród, zmienić przez powiedzenie mu prawdy. Ten naród żyje w zabobonie. To nawet ksiądz profesor Kobyliński się z tym zgadza, mówiąc, że religia katolicka w Polsce to jest zabobon w większości. Nie? Dzisiaj połączył się z pewnymi ruchami charyzmatycznymi i tu mamy objaw tej sekty we Wrocławiu. Tego.
Charyzmatyczny przywódca Paweł
M. Tak, charyzmatyczny przywódca, no i tam różne te rzeczy, to już sobie poczytajcie w tym. Także tu połączenie zabobonu katolickiego, pobożności ludowej z tymi różnymi charyzmatycznymi naleciałościami po prostu otwiera drogę dla takich ludzi, którzy wykorzystują nawet seksualnie tych swoich podwładnych, no i oczywiście otwiera drogę diabłu, przecież tam się dantejskie sceny rozgrywały. Oni tam wrzeszczeli, wyganiali z siebie nawzajem diabły, gwałcili się na ołtarzach. No to wiecie, to Sodoma i Gomora to chyba jakieś łagodne określenia przy tym, co się działo u dominikanów w klasztorze, nie na jakiejś, nie wiem, sabacie czarownic. To się działo w katolickim klasztorze. Nie?
Także co jeszcze musi się wydarzyć w kościele katolickim, żeby Polacy przestali go bronić?
Z jednej strony mówić prawdę o zbrodniach tego kościoła, ale to nie wystarczy. Jeśli nie pójdziemy, że tak powiem, pod strzechy ze słowem Jezusa Chrystusa, że oni, Polacy, sami nie wezmą do ręki, jeśli ty nie weźmiesz do ręki tej niewielkiej, zobacz, to nie jest naprawdę wiele, jeśli nie masz, wyślemy ci, płacisz tylko za koszt wysyłki, za darmo. To chrześcijanie, biznesmeni chrześcijańscy założyli taką organizację, Gedeonici, i oni właśnie swoje pieniądze przeznaczają, żeby drukować masowe egzemplarze Pisma Świętego i rozdawać. No toż tak, nie masz, to będziesz miał, nie? Jeśli Pismo Święte, Nowy Testament nie trafi pod strzechy, to nie uratujemy tego narodu. On dalej będzie zabobonny, dalej nie mając nic w zamian będzie szedł za tymi oszustami duchowymi w sutannach. Dlatego to jest tak kluczowe zadanie dzisiaj dla Polski, żeby pod strzechy dotarły słowa Jezusa, a nie kardynała Wyszyńskiego czy innych zwodzicieli katolickich. Druga rzecz, to jest drugi winowajca, to jest rząd, państwo katolicko-komunistyczne, Sojusz Tronu i Ołtarza. Jeśli nie zmienimy państwa, jeśli nie zerwiemy z tą niewolą katokomuny, to dalej oni się będą z nas śmiali. To ja mam procesy, to ja jestem włóczony po sądach za to, że mówię prawdę o tej zgniłej instytucji i o tej pisowskiej, zakłamanej władzy. A biskupi katolicy, księża się śmieją z Polaków. To jest stan państwa polskiego na dziś.
Pytanie, czy Polacy będą tolerować tę sytuację. Kolejny komentarz. Miro, obecność arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia podczas uroczystości beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego wcale nas nie dziwi. Dopóki Watykan nie powie jasno, dlaczego nałożył na niego kościelne kary, dopóty polscy biskupi podejrzani o tuszowanie pedofilii będą mogli udawać, że nic się nie stało. Pytanie do was, co zrobi Watykan? Jakie są wasze przewidywania, jeśli chodzi o sytuację w polskim kościele? No już w ciągu ostatnich miesięcy widzieliśmy kolejne kary dla biskupów za tuszowanie pedofilii. Wkrótce spotkanie papieża Franciszka z polskimi biskupami. Jaka będzie reakcja Watykanu na to, co się dzieje w kościele katolickim w Polsce?
Moim zdaniem określenie tych decyzji watykańskich wobec biskupów i nazywanie ich karą, moje mniemanie jest troszkę nie na miejscu i śmieszne, bo jaką karą dla arcybiskupa Głódzia jest to, że nie może na terenie swojej diecezji odprawiać mszy. Dla niego to jest w pewnym sensie nagroda, że nie musi przebywać w towarzystwie osób, które są na niego po prostu uczulone. No więc taką decyzją papież umożliwia właśnie biskupom, których, no powiedzmy, ukarał, ucieknięcie od odpowiedzialności, bo jednak po tym wszystkim, co teraz się dzieje, po tym wszystkim, co widzimy, no jednak kler jest obarczony jakimś takim, można powiedzieć, ryzykiem, jeżeli chodzi o wyrażanie opinii na ich temat, a te pseudokary moim zdaniem są śmieszne i nie mają żadnego najmniejszego sensu. Chciałbym, żeby teraz podczas tego jesiennego spotkania papieża z polskim episkopatem, żeby doszło do podobnej sytuacji, jaka była w Chile. To są takie moje nadzieje, moje mrzonki. Oczywiście wiem, że do tego nie dojdzie. Wydaje mi się, że to wszystko jest zrobione pod publiczkę, że to jest po prostu rzucony temat dla piesków, które są bardzo głodne, i ten temat jest właśnie takim mięskiem dla tych piesków, żeby wszyscy wiedzieli, że są podejmowane jakieś decyzje, że się coś dzieje, że jest po prostu zrobiony szum, wytworzona jakaś taka wrażliwa atmosfera, a wydaje mi się, że skończy się tak jak zwykle. No, po prostu oni teraz po tym spotkaniu wrócą do siebie, do ciepłych domków i dalej będą przykrywać tych pedofili, dalej będą chlać i staczać się z tej swojej takiej, można powiedzieć, drogi z górki, no bo my jako pokrzywdzeni mamy podgórkę w relacjach z nimi, a oni po prostu śmieją się nam w twarz. Wydaje mi się, że dopóki, no to co powiem, też jest mocne, ale dopóki ta ekipa po prostu nie zejdzie z tego świata i nie wymrze, no to wydaje mi się, że tu się nic nie zmieni. Ciężko mi w to wierzyć, zwłaszcza osobie, która jest tym wszystkim zniszczona, która już ma pewnego rodzaju wstręt. Więc też nie jestem tak w 100% taką odpowiednią osobą do odpowiedzi na takie pytania, ale no wydaje mi się, że dopóki te osoby nie znikną z ziemi i nie przestaną wyrażać swoich jakichś nauk, tak jak tutaj powiedział Paweł, bo to są nauki, dopóki nie zniknie hipokryzja, bo jak można nazwać zachowanie księdza, który mówi tutaj nawet na waszej antenie, że to są zabobony, że te zachowania są niemoralne i tak dalej, po czym kończy program i idzie, odprawia mszę i w dalszym ciągu identyfikuje się z tym wszystkim, no, będąc czynnym przecież pracownikiem tego kościoła. No i prawda, trzeba mówić prawdę. Ja z własnego doświadczenia wiem, że mówienie tej prawdy, czyli powiedzenie ludziom o tym, co mnie spotkało właśnie w dzieciństwie ze strony księdza pedofila. To jest trudne, ale jak widać jest to jest możliwe. Ale mówię, no prawda i życie też w zgodzie ze sobą. Bo dopóki tego się nie zmieni, to ta hipokryzja i to zniszczenie wydaje mi się, że dalej sobie będzie tam hulać.
Pastor Paweł Chojecki.
No tutaj się nie zgodzę z tą koncepcją, że jak wiem, że to pokolenie, to coś się zmieni, bo to samo słyszałem w 89, 90 roku.
Bo to jest tak na szybko odpływane.
Ja wiem, ja także rozumiem ideę tego, że tak uważasz, że ten system jest tak wzajemnie powiązany i skorumpowany, że rozbić się go jakoś taką, powiedzmy, łagodną perswazją, pokazywaniem tych zbrodni, tam papież pogrozi palcem, że to się nie uda, to się zgadzam, nie? Tylko wiem, że też ci przestępcy, oni są tak sprytni, że oni zapewniają sobie bezkarność, wychowując swoich następców w odpowiednim duchu. I też ich korumpują, też ich demoralizują. To, co mówił mecenas Nowak, że to jest taka maszyneria samonapędzająca się perpetuum mobile do demoralizacji. Czyli ci starzy biskupi, to tak jak się mówi o tych Kochasiach Gulbinowicza, jakoś to dzisiaj czytam,
chłopcy.
Jakiś chłopcy od Gulbinowicza, no to są księża gwałceni, czy tam sprzedający się Gulbinowiczowi, arcybiskupowi za władzę i później awanse, jego kochankowie, że oni no, tam sporo zawładnęli część jakiegoś tam tego tortu kościoła, zdaje się, tam we Wrocławiu, czy gdzieś w tych okolicach. Nie wiem, gdzie ci chłopcy później zostali porozsyłani. Także jak umrze to pokolenie, no to chłopcy Gulbinowicza, chłopcy tam następnego jakiegoś zboczucha przejmą władzę w kościele, zapewnią tym swoim, że tak powiem, patronom zboczonym bezkarność, a dalej będą przecież robić to samo, nie? Czyli tu ta nadzieja na zmianę pokoleniową moim zdaniem nic nie da. Myślę, że tylko masowe odejście Polaków od instytucji Kościoła Rzymskiego może uratować sytuację naszego narodu i skończyć ze zbrodniami Kościoła katolickiego, szczególnie na polskich dzieciach.
Dzisiaj komentujemy raport w sprawie księdza Pawła M. z Wrocławia. Na koniec chciałam was zapytać, co byście powiedzieli osobom pokrzywdzonym przez niego, ale wiemy, że takich historii jest więcej. W Polsce jeszcze przywołam słowa Tomasza Terlikowskiego, przewodniczącego komisji, który tuż przed ogłoszeniem raportu powiedział: to szczególny znak, że prezentacja raportu dokonuje się we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Bolesnej. Głęboko wierzę, że Matka weźmie ich dzisiaj w swoje ręce, przytuli i utuli wszystkich skrzywdzonych, zranionych, dotkniętych. Weźmie ich w ramiona, jak syna zdjętego z krzyża. To głos Tomasza Terlikowskiego w kierunku pokrzywdzonych. Co wy byście chcieli im przekazać dzisiaj?
No, ja chciałbym powiedzieć tym osobom, że przede wszystkim mają od nas wsparcie, że mogą na nas liczyć, bo to jest najważniejsze. Ja takiego wsparcia nie miałem. Musiałem, że tak powiem, iść sam przed szereg. Że mają wsparcie, że można, że nie będą takimi pierwszymi osobami, prekursorami w tej kwestii w Polsce, że już pewien proces, pewne wydarzenia już miały miejsce, więc mogą korzystać też z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia. W każdej chwili mogą się do nas odezwać, bo my, osoby pokrzywdzone, w przeciwieństwie do właśnie przedstawicieli Kościoła katolickiego, mamy troszeczkę w sobie empatii, mamy w sobie też takiego zacięcia i chęci do pomocy. Bo mówię, no my z moim bratem i osoby, które wystąpiły też w pierwszym filmie Sekielskich, no takiego wsparcia i takiej wiedzy nie miały. My to przecieraliśmy tak naprawdę szlaki.
To a potem teraz po filmie odzywały się do nas, do was tak, kolejne ofiary.
Tak, a dzisiaj oferujemy swoją pomoc. No, na tych polach, na których możemy, wiadomo. Więc powinny być to, moim zdaniem, najważniejsze słowa, które można skierować do tych osób pokrzywdzonych, bo ciągłe mówienie, że jest mi przykro i tak dalej, że w ostatecznym rozrachunku, nie wiem, będziemy i tak sędzeni przez Boga i tak dalej, i
to
tak dalej.
Słyszałeś to słyszałeś są z księdza, który cię skrzywdził.
Tak, no jestem dumny z siebie, że byłem w stanie opanować te emocje, nie? Bo gdybym był takim człowiekiem impulsywnym i krewkiem, to po prostu dostałby w czapę, ale też powstrzymałem się. Poza tym ja nie należę do takiej grupy osób, a raczej moje życie raczej jest takie umiarkowane, spokojne.
Pastor Paweł Chojecki, co byś chciał powiedzieć osobom skrzywdzonym przez księdza Pawła?
Żebyście bardzo jasno powiedzieli sobie prawdę, że nie zostaliście skrzywdzeni przez Kościół Jezusa Chrystusa, przez Kościół Lucyfera, przez Kościół Diabła. ci ludzie, którzy was krzywdzili, ci, którzy ich kryli, nie mają nic z Chrystusem wspólnego. To są oszuści i zwodziciele. To jest pierwsza, mam nadzieję, takie wyzwolenie się z tego takiego syndromu sztokholmskiego. Bo tu często w rozmowach mówiliśmy o tym, że ani rodzice, ani społeczność lokalna nie staje po stronie tych skrzywdzonych dzieci gwałconych przez tych obrzydliwych kapłanów Kościoła katolickiego. Tylko albo się występuje przeciwko nim, mówi się, że po co to mówisz, po co szkodzisz Kościołowi.
To twoja wina.
To twoja wina, to ty kusiłeś księdza. Przecież to tacy księża i biskupi to mówili publicznie nawet, na Jasnej Górze. Takie były haniebne deklaracje wypowiadane, nie? Także, żeby się z tego wyzwolić, z tego, że nie można nic złego powiedzieć na księdza, bo to tam przedstawiciel Boga, nie można nic powiedzieć na Kościół, bo to jest jedyny, że tak powiem, przedstawiciel Boga na ziemi, Kościół Jezusa Chrystusa, to musisz zrozumieć, że Kościół katolicki jest kościołem diabła, a to są jego słudzy, którzy ciebie gwałcili, którzy później kryli tych gwałcicieli, przenosili ich na inne parafie i tak dalej, i tak dalej. A potem zadaj sobie pytanie, jak znaleźć Boga? Tam znalazłeś diabła, spotkałeś diabła twarzą w twarz. A teraz zadaj sobie pytanie, jak znaleźć Jezusa Chrystusa? To jest dla ciebie zadanie.
Wcześniej wymachiwałeś Nowym Testamentem, oczywiście jak? Codzień zachęcamy was do tego, żebyście sami sięgnęli do Biblii i przeczytali to, co Bóg ma wam do powiedzenia. Możecie pisać na adres kontakt@icpodprat.pl. Z chęcią wyślemy wam też darmowy PDF książki Sprawa Zmartwychwstania, żebyście się sami przekonali o tym, czy zmartwychwstanie rzeczywiście miało miejsce. Myślę, że na koniec taka też była sugestia naszych widzów. Puścimy utwór Vasqueza, Faryzyjski jeszcze, Kościół, jeszcze pastor
Paweł. Jeszcze jedno zdanie, bo zapewne po tych strasznych doświadczeniach masz bardzo niski obraz siebie. Myślisz o sobie, że jesteś brudny, plugawy, jakoś tak. To jest moje wyobrażenie. Nie wiem, Bartek, czy to rzeczywiście towarzyszy ofiarom tych zboczeńców w sutannach, ale tak to sobie wyobrażam, że szczególnie kiedy są to dzieci gwałcone, to przyjmują na siebie część odpowiedzialności, że to one są jakieś złe i tak dalej, nie? To żeby z tym sobie poradzić, oczywiście tu są terapie, one w jakiś sposób tam pomagają sobie oddzielić prawdę od fałszu i stanąć na nogi, ale ja myślę, że taką kluczową sprawą, jeśli chodzi o prawdziwy, dobry obraz siebie, to odsyłabym cię do tego, ile jesteś wart w oczach Boga. Ile ty sam jesteś wart w oczach Boga. I tu jest taki jeden z najbardziej znanych fragmentów Pisma Świętego, Ewangelii Jana 3,16. Nie? Że albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli grzeszników, czyli ciebie. To możesz sobie, jak chcesz, właśnie w ramach takiej terapii, albowiem tak Bóg mnie, tu wpisz swoje imię, żeńskie lub męskie, albowiem tak Bóg mnie ukochał, że posłał swego jednorodzonego Syna, aby umarł za mnie, aby miał życie wieczne, aby miał z Nim wieczną wspólnotę. Kumplowanie się, nie wiem, to jest jako też opisane
wieczna
jako
impreza.
Wieczna impreza, ja tak to nazywam. Sprawdź sobie Apokalipsa 3,20. Wieczna impreza z Jezusem Chrystusem. Myślę, że to pomoże ci stanąć na nogi i też obronić się przed tym hejtem, który cię będzie spotykał także od bliskich. To jest cena. Ile jesteś wart? Życie Jezusa Chrystusa.
I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję za program Idź Pod Prąd na żywo. Bartłomiej Pankowiek,
dziękuję.
Dzięki ci. Udany debiut i pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
czas się wyprawia, on w Polsce do nieba woła. I dlatego film powstaje, jeden, drugi, będzie trzeci. Nie dla fejmu, jak zarzucasz, lecz dla tych ocenionych dzieci. Groby pobielane, mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Mówi, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje. Tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryję. Tu ma słuchać instytucji zamiast Słowa Bożego. Tu są równi i równiejsi, przetrzy oczy swe kolego. Gdy nie widzisz, że ksiądz proboszcz żyje z gospodynią swoją, że tamtemu porno w głowie, a tego się dzieci boją. Nie wystarczą twe modlitwy, te litanie i kazania. Czy popełniasz właśnie, chłopie, grzech wielkiego zaniechania? Groby pobielane, mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Mówisz, jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego. Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego. Kiedy świecki jest gwałciciel, to chcą dorwać zaraz dziada. Kiedy nosi koloratkę, to od razu nie wypada. Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami, bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami. A gdy wrzucasz nam coś ekstra spoza słowa Boga, nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga. Groby pobielane, mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć ciężą wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów. Jest też coś niedorzecznego w twoim rapie, kolego. Żyjesz po to, by się zbawić nic bardziej błędnego. Choćby modlić się dzień cały, pokutować nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa, oto rozwiązanie nowe. Bo zbawieniem jest w Jezusie, on zawsze darmowe. Ale jakoś nikt nie mówi o tym waszym kościele. Pewnie oprócz pedofili są w nim także zwodziciele. Groby pobielane, mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Groby pobielane, mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Groby pobielane, mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć ciężą wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów.
Czy Kościół katolicki może być nadal ostoją moralności czy podtrzymania wartości moralnych w narodzie polskim? No, najpierw warto by się zapytać, czy w ogóle kiedykolwiek był taką ostoją. No i tu nie chcę wchodzić głęboko w temat w tak krótkiej formule, ale można powiedzieć, że przynajmniej dla części ludzi przez długi czas, w dawniejszych czasach, był z dwóch powodów. Po pierwsze, mniej wiedziano o prywatnym życiu księży czy biskupów. Nie było internetu. Także ksiądz był postrzegany jako taki półbóg, jak pokazywałem wam w wystąpieniach kardynała Wyszyńskiego. No i tak ludzie go postrzegali. Niewielu wiedziało o prawdziwym, niemoralnym życiu części duchowieństwa. Dla większości byli to święci ludzie. Drugi powód, że myślę, że w dawnych czasach było trochę mniej patologii wśród kleru. Czyli, że te seminaria jednak dawały pewną dyscyplinę moralną. Dzisiaj już seminaria produkują w dużej części ludzi, którzy są albo w ogóle niewierzący, albo bardzo powierzchownie religijni, a żyją gorzej niż świeccy. Czyli tutaj, kiedy tylko ktoś zobaczy, jak żyją księża, to jest zgorszony, nie? A do tego przyszedł internet, przyszli coraz odważniejsi dziennikarze, którzy to upubliczniają. Dzisiaj książka pana mecenasa Nowaka i byłego zakonnika, byłego księdza, dzisiaj profesora Obirka, no to pokazuje jasno. Stąd dzisiaj dla Polski podstawowe pytanie. Jeśli nie Kościół katolicki, to kto? Bo już wiemy, że jeśli Polska będzie patrzyła, Polacy, na Kościół katolicki, to będziemy wszyscy jako naród szli na moralne dno. Jedyna szansa, że pojawią się ludzie, którzy wskażą na prawdziwe chrześcijaństwo i wytrwają w byciu wzorem uczniów Jezusa Chrystusa. Innej szansy dla polskiego narodu nie ma.
16 września 1944 roku na Czerniakowie wylądował desant żołnierzy 3. Dywizji Piechoty Armii generała Berlinga. Rozpoczęła się trwająca przez tydzień walka o przyczółek czerniakowski, na którym ramię w ramię walczyli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i Armii Krajowej ze zgrupowań Radosław i Kryska. Żołnierze 3. Dywizji byli dobrze uzbrojeni, ale zupełnie nie przygotowani do walk w mieście, dlatego ponosili duże straty. Brakowało też środków przeprawowych, także w ciągu nocy zwykle można było tylko uzupełnić straty poniesione w ciągu dnia. Sowieckie dowództwo obiecywało wprowadzenie do walki na przyczółku gwardyjskiego pułku strzeleckiego, który odznaczył się w walkach ulicznych w Stalingradzie. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. 23 września Niemcy zlikwidowali przyczółek czerniakowski. Około 1500 żołnierzy generała Berlinga zginęło, zostało rannych lub dostało się do niemieckiej niewoli podczas tych walk. 17 września na Żoliborzu utworzyła przyczółek 2. Dywizja Piechoty Ludowego Wojska Polskiego. On również został zlikwidowany przez Niemców do 23 września. 2. Dywizja straciła na Żoliborzu ponad 500 żołnierzy. 9 września generał Burkomorowski, widząc, że Armia Czerwona stanęła, rozpoczął pertraktację w sprawie kapitulacji. 10 września ruszyła sowiecka ofensywa, która doprowadziła do zajęcia Warszawy Prawobrzeżnej i utworzenia przyczółków na Czerniakowie i Żoliborzu. Dowiedziawszy się o tej ofensywie, dowództwo AK przerwało pertraktację. Armia Krajowa nadal prowadziła walkę, w której ginęło wielu powstańców i wielu cywilów. Okazało się jednak, że na żadną realną pomoc ze strony Stalina nie można liczyć.